Wysłuchali Państwo reportażu zatytułowanego Historia o jednej wsi w realizacji dźwiękowej Aleksandry Mazur-Woronieckiej. O historii Chełma Dolnego opowiadali m.in. Anna Pawlicka, Wojciech Kiman i Andrzej Krywalewicz. A w studiu razem ze mną są pani Ewa Stanecka, prezes oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytku i pan Waldemar Witek, Narodowy Instytut Dziedzictwa, kierownik oddziału terenowego w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę Państwa, historia Chełma Dolnego jest Państwu znana.
Tak. Znana
i znacie wieś.
Tak, znamy tę wieś, tak.
Chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tym, jaka jest ta wieś zachodniopomorska, bo ona się różni od tych wiosek, które spotykamy w centralnej Polsce, na wschodzie.
Zdecydowanie tak.
Sama struktura tych miejscowości i historia tych miejscowości, to co było też zaprezentowane w tym reportażu, czyli też chęć poznania historii tej miejscowości i nagle pojawiają się nowi mieszkańcy w tych wsiach i tworzy się coś nowego, to znaczy wchodzimy w część dotyczącą dziedzictwa kulturowego, które może być obce dla niektórych, natomiast w którymś momencie jest taka chwila refleksji, która wiąże się jak gdyby z chęcią poznania tej historii. Tak? I jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś ma chęć poznania tych miejscowości, tego dziedzictwa, który zastał, wtedy jak gdyby rozumie, a dwa, no jak gdyby czuje się też gospodarzem tego miejsca i takie modne słowo, że my jesteśmy w takim ciągu historycznym depozytariuszami tego dziedzictwa. Trudne słowo, próbowałem się skoncentrować, żeby się nie pomylić. Ale to jest właśnie też specyfika tych wsi na Pomorzu Zachodnim.
Ale nie wszystkie wioski mają takich ludzi, którzy chcieliby poznać tę historię, chcieliby ją kontynuować w jakiś sposób, żeby kolejne pokolenia pamiętały.
To prawda, rzeczywiście tak jest. Z tym, że pracując już tyle lat na tym terenie, jeżdżąc, no to jest już coraz lepiej, więc to dziedzictwo zastane i nie jest już takie obce. Już wychowuje się w nim.
Zniszczone.
No jest zniszczone, ale to może za chwilę o tym powiemy, bo to dalej jest zniszczone w sposób taki nieprzemyślany. Chodzi mi przede wszystkim o strukturę zabudowy i tak dalej. Natomiast rzeczywiście ta struktura przestrzenna, która się zachowała, wiemy o tym dobrze, że często są to wsie o pochodzeniu bardzo, bardzo dawnym. Często z okresu wczesnego średniowiecza, mówiąc tutaj o Chełmie, wspominany był między innymi kościół, prawda? Kościół jest kamienny, z kostki ceglanej, z kostki kamiennej,
przepraszam, z granitu.
Z granitowej kostki, jest kościołem XIII-wiecznym, którego te elementy wystroju są absolutnie czytelne. Mamy do czynienia z wsią niezwykle wartościową, o bogatej historii, od XIII wieku.
To, co się działo po 1945 roku, ja to też tak obserwuję, jak podchodzili niektórzy mieszkańcy do miejsc, w których zamieszkali. Miała sposób naturalny, czyli odreagowanie tego czasu wojennego i na przykład niszczone czy przewrócone pomniki, które były przy kościołach, pomniki upamiętnienia I wojny światowej. Ludzie nie rozróżniali, że to jest kwestia związana z wcześniejszymi losami. I nagle ten krzyż żelazny, który się pojawiał, był takim naturalnym momentem, że odreagowano tę grozę wojny. Ale później przeróżne rzeczy, czego ja też doświadczyłem na przestrzeni ostatnich 20-30 lat, nagle inicjatywy, że no nie może być tak, że my w centrum wsi, przy kościele, będziemy mieli zaniedbany kościół albo przewrócony ten pomnik. Dwa, próba, jak gdyby jest takie też modne słowo naukowe, umojenia tego miejsca i na cokołach pomników I wojny światowej pojawiły się kapliczki. Proszę zobaczyć, z jednej strony ten cokół, który wiąże się z inną historią i ta kapliczka, która się wiąże z żywiołem katolickim, tak? Czyli tych etapów ileś było. Oczywiście to, co pani Ewa wspomniała, kwestia związana obecnie, czy na przestrzeni poprzednich lat, jakimś takim świadomym, czy nieświadomym niszczeniem. Ale te etapy trzeba w którymś momencie też jak gdyby zdefiniować, określić, zrozumieć je, być może podpowiedzieć, w jaki sposób można o coś zadbać lepiej.
No dobrze, ale chyba zrobiono to za późno, bo wiele rzeczy, wiele zabudowań straciliśmy, wiele pomników, chociażby nawet z tego powodu, że ci ludzie, którzy pamiętali, już nie żyją. A historycy nie zawsze sięgają i zajmują się daną miejscowością.
No, rzeczywiście tak jest, bo te przekształcenia po prostu przez lata się niestety wydarzyły. Ale jak chodzi o zabudowę, szczególnie tak charakterystyczną dla naszego terenu, jak zabudowa ryglowa Szachulcowa, miała swój moment, kiedy w latach 70. etnografowie tutejsi na zlecenie konserwatorów czy Koszalińskiego, czy Szczecińskiego, czy jeszcze innych, wykonali inwentaryzację. I na szczęście akurat te elementy i ta zabudowa, która wówczas jeszcze istniała, jest w tej chwili zadokumentowana.
No ale to jest dokument, bo to sama jest, pani jest, wie, że
jest
wiele
dokument.
Nasze domów zostało tak, zburzonych, tak, albo tak. Cała ryglówka zamurowana.
No to wynikało z kolei z nieświadomości, niewiedzy, w jaki sposób te obiekty remontować.
Jeśli mogę wejść w słowo, właśnie kontynuując ten wątek i takiego świadomego podejścia, prowadziliśmy warsztaty w jednej ze wsi niedaleko Darłowa, w Słowinie, gdzie właśnie wieś.
Uczyliście?
Tak.
Jak robić takie
Jak robić? Tam w ramach tych warsztatów powstała taka modelowa ściana. To miało służyć po pierwsze, żeby poznać wartość tych obiektów. Dwa, no dobrze, mam obiekt ryglowy, zniszczony mam narożnik, no co, wezmę go, przemuruję. Nie, trzeba go naprawić. A jak naprawić? No pokazywaliśmy poprzez fachowców, jak to zrobić. A trzecia rzecz, to była edukacyjna, to znaczy, żeby zrozumieć, że to budownictwo jest charakterystyczne dla tego regionu.
Ale przerwę tu panu i wejdę w słowo. Jeżdżąc dużo po naszym województwie, odwiedzając wioski, ja jestem przerażona. Nikt nie dba o tą przestrzeń. Wiadomo, że wieś zachodniopomorska zawsze się szczyciła tym, że w środku wsi był kościół, a naokoło były domy, o których rozmawiamy, o ryglowej zabudowie. Teraz ludzie oczywiście uciekają na wieś, chcą mieć dacze, chcą mieć domy letniskowe, ale powstają potworki. One w ogóle nie pasują do historii tego miejsca i do historii tej wioski.
Żeby nie być tylko takim, że tak powiem, pesymistycznym, mam kilka przykładów miejscowości, które się wjeżdża i tak byśmy poczuli duch historycznej wsi. Jest dla mnie taką wspaniałą wsią miejscowość Przemocze, niedaleko Maszewa. Tam się wjeżdża i ten porządek przestrzenny
został
z tymi
zachowany,
zagrodami,
tak,
z tymi przedogródkami. I jeszcze jest coś takiego charakterystycznego, że widać to, co być może też wynika z audycji, którą pani prezentowała, to znaczy takie poczucie tych właścicieli, że tak, pięciu ma zagrabiony, uporządkowany teren i zadbany, no to temu szóstemu będzie głupio, że ja też nie mam. Czyli ten też efekt wychowawczy w którymś momencie działa i to jest warte podkreślenia.
To w takim razie, jaki macie państwo wpływ na to, żeby ta wieś zachodniopomorska zachowała swoją zabudowę przestrzenną? Jednak ta tożsamość powinna kulturowa być zachowana.
No to chyba wynika też z potrzeby budowania planów zagospodarowania przestrzennego.
Jest kwestia, jak to przełożyć, jak to zrobić, ponieważ w którymś momencie te oczekiwania społeczne, to co pani wspomniała, no każdy chciałby mieć jakiś elegancki dom na wsi i tak dalej, poczucie, ale na ile on pasuje do tego
do
miejsca.
Do wnętrza tej wioski.
Ja często się spotykam z czymś takim, że no, przywołam tutaj przykład po imieniu i ktoś, sołtys, mówi do mnie, wiesz Waldek, no dlaczego ty nie mieszkasz na wsi? Zobacz, jak jest fajnie. I pokazuje mi swój dom. Ja patrzę i mówię, no ale kolego, ty masz tak, ściany wyłożone styropianem, na podłodze jakieś panele, z zewnątrz jest docieplone. Ja mówię, tylko torebka foliowa, czyli wszystko jest sztuczne w tym budynku, ale on się cieszy, że mieszka na wsi, tak? Więc to. Natomiast chciałbym jeszcze drugi element poruszyć, który wiąże się bezpośrednio z tą audycją i odkrywaniem miejsc. Proszę Państwa, jest takie znane powiedzenie takiego znanego naszego boksera Kuleja, który zawsze mówił, że nie ma ludzi odpornych na cios, tylko są źle trafieni. Proszę teraz przełożyć to na zabytki, na miejsca historyczne. Nie ma nieciekawych miejsc, tylko są nieodkryte, albo żeśmy nie dotarli, albo nie umieliśmy o nich opowiedzieć, nie umieliśmy je, mówiąc w cudzysłowie, sprzedać, tak? Czyli coś, co tworzy taką historię lokalną. I to jest właśnie nieraz taka rzecz, która do ludzi strasznie przemawia, że odkryłem, dotknąłem, zrozumiałem i my, ludzie zajmujący się, powiedzmy, dziedzictwem, zabytkami, my mamy sprzymierzeńca po drugiej stronie. On już tego nie zepsuje, on tego nie zniszczy, on komuś o tym opowie, tak? Nie musimy go przekonywać, więc to jest taka wartość pozytywna i wartość dodana.
Powiedzieli Państwo, że za zabudowę przestrzenną odpowiadają samorządy. To prawda. Ale samorządy muszą mieć też swoich ludzi, którzy będą z Wami współpracować. Czyli z ludźmi, którzy odkrywają tę historię, próbują wytłumaczyć, że słuchajcie, to już istnieje 5 wieków, to istnieje 10 wieków. Nie wolno w tym miejscu niczego innego zbudować albo nie wolno sprzedać tej ziemi pod zabudowę, powiedziałabym, współczesną. Istnieje taka współpraca?
Współpraca... No nie powiem, że teoretycznie, ale ona istnieje.
Teoretycznie, bardzo tak. Się cieszę, że pan ujął natomiast, to w ten sposób.
Natomiast to też wynika z możliwości, jakie później dany plan, który jest gdzieś wykładany, no po prostu są zgłaszane wnioski dotyczące ewentualnych przekształceń. Natomiast, co nas najbardziej często denerwuje, zrobiliśmy mnóstwo opracowań, wskazując w danej miejscowości wszystkie elementy dziedzictwa kulturowego i nagle się dowiadujemy, i ta dokumentacja została przekazana do gminy, nagle się dowiadujemy, że ktoś sprzedał działkę i później się dziwi, no tam są jakieś groby, no cmentarz był, no na jakiej zasadzie, wyście wiedzieli o tym miejscu, że tam jest cmentarz, nie trzeba było tego terenu akurat przeznaczać na inną funkcję, więc ta wiedza jest, tylko jest kwestia, w jaki sposób ją wykorzystać, przełożyć, w sensie planowania, no ale wrócimy do też takiego...
Do tej edukacji.
Edukacji, tak. No,
ciągle kłania się nam edukacja.
W chwili moja praca, takiego dokumentalisty, nieraz w żartach mówię, żeby stwierdzić, z czego jest dom zbudowany, ja powinienem być taternikiem. To znaczy, chodzę z szczekanem, uderzam i pod tym styropianem stwierdzam, że jest cegła, czy może kamień,
i a
może...
że jest to zabudowa ryglowa,
albo
prawda?
Zabudowa ryglowa, tak? To w żartach.
A no, druga to rzecz... nie są żarty, powiem panu. To jest smutne, o czym teraz państwo mówią, ja to sama widzę i tak się zastanawiam, w którym momencie to wszystko zostanie zatrzymane i faktycznie zaczniemy dostrzegać piękno, urok starej zabudowy wsi zachodniopomorskiej. Są takie wioski, wymieni pan, które są zapomniane i ludzie wcale nie dbają i nie wiedzą, jak wyglądała historia tej wioski.
No, takim złym przykładem może być zabudowa tutaj blisko Szczecina. Czyli przede wszystkim gmina Dobra, gmina Kołbaskowo. I już niedługo nie będzie żadnego znaku, że to były miejscowości, które...
Że to były wioski.
Że to były wioski, że to są wioski, które powstały wieki lat temu. XIII wiek, prawda? To są wsie średniowieczne.
No, ale tutaj wrzucę kamyczek do waszego ogrodu.
No...
No niestety, to historycy sztuki, to ludzie zajmujący się ochroną zabytków powinni nad tym czuwać.
Czuwają tak, jak im pozwala na to prawo. I tego rzeczywiście pilnują. Niemniej jednak odrzucę ten kamyczek jednak w stronę samorządów, bo układ przestrzenny, przestrzeń to jest domena przede wszystkim gmin. Tam się buduje warunki zabudowy dla osób, które występują. Tam jest wiedza, którą konserwatorzy przekazali, związaną z walorami historycznymi poszczególnych miejscowości. Tylko trzeba sięgnąć do tej
trzeba
informacji
chcieć.
I trzeba no chcieć, trzeba sięgnąć, tak, i trzeba tak poprowadzić te decyzje o warunkach zabudowy, które się wydaje dla osób, które wystąpiły, w taki sposób, aby jednak ten historyczny ład przestrzenny zachować, żeby zachować ciągłość tej zabudowy. Czy to się uda w nowych planach? Zobaczymy.
W każdym razie wiele pięknych wiosek zachodniopomorskich zatraciło już swój wygląd.
Ale wiele jest pięknych i do odwiedzenia.
No i namawiamy do tego Państwa. Zbliżają się wakacje, warto wyruszyć w taką podróż po naszym województwie. Jeśli odkryją Państwo coś bardzo ciekawego, to można się zgłosić do pana Waldemara Witek, do pani Ewy Staneckiej. Zawsze będą pomocni, mam taką nadzieję.
Uzupełniając informację dotyczącą możliwości poznania naszego terenu, polecam stronę internetową naszego instytutu zabytek.pl, gdzie są przygotowywane wycieczki. I myśmy przygotowali też pod kątem takim architektury ryglowej, przede wszystkim kościołów ryglowych. Zabytek.pl, tam jest też całe kompendium wiedzy. Ja w tej chwili podczas audycji sięgnąłem sobie na tę stronę i po prostu wszystkie opracowania historyczne dotyczące wsi Chełm Dolnych znalazłem od ręki, co Państwu też polecam.
I my również polecamy. Dziękuję bardzo za tę rozmowę, za tę odrobinę wiedzy, którą udało nam się przekazać naszym słuchaczom. Państwa i moimi gośćmi byli dzisiaj Ewa Stanecka, prezes oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytku, i Waldemar Witek, Narodowy Instytut Dziedzictwa, kierownik oddziału terenowego w Szczecinie. Nasza rozmowa i reportaż trafi oczywiście na stronę internetową do zakładki Reportaże i słuchowiska. A dziś dziękuję Państwu i życzę dobrej nocy. Kłania się Anna Kolmer.